Dziś mundialowe komentarze. W studiu witam kolegów sportowców z trójmiejskich mediów.
Paweł Stankiewicz, Dziennik Bałtycki.
Tomasz Osowski, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
I Tomasz Siedliwończyk, Telewizja Gdańska.
No, na początek otwieram przypadkowo jedną ze stron na portalu, oczywiście tytuły związane z udziałem polskich piłkarzy na mundialu. Zatopili beznadziejnych Polaków. Grosicki, zejdziemy na ziemię. Nawałka bije się w piersi. Byliśmy słabsi. Drże przed niedzielnym meczem. Ojciec zakpił ze Szczęsnego. Piszczek przyznaje się do słabszej formy. To wszystko konsekwencja tego, co wczoraj zdarzyło się na stadionie Spartaka w Moskwie. Tym samym ja podkreślałem wcześniej, anonsując ten mecz, że to dobry i szczęśliwy obiekt dla Polaków, bo tam w 2011 roku Legia, wygrywając ze Spartakiem 3-2 w fantastycznych okolicznościach, Rybus między innymi strzelił jedną z bramek, awansowała do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Panowie, na początek wasze refleksje, podsumowania tego spotkania, takie czysto piłkarskie. Dlaczego przegraliśmy? Co nie poszło? Paweł.
Co nie poszło? Generalnie zagraliśmy mecz bardzo słaby i to jest aż przerażające. To,
że tak słaby?
Że aż tak słaby. Ja rozmawiałem też z trenerem Bogusławem Kaczmarkiem wczoraj po meczu. To on mówił, że najbardziej irytujące jest to, że przegraliśmy z tak słabą drużyną, ale byliśmy jeszcze słabsi. Trener Kaczmarek w takim stylu znanym sobie powiedział, że jego najbardziej irytowało to, jak przy stanie 2-0, gdzie Senegalczycy mieli nas praktycznie na kolanach, oni nie grali w piłkę. Oni w sposób, cytuję trenera Kaczmarka, w sposób prymitywny starali się przy tej piłce utrzymać. I to jest przerażające, że my nie potrafiliśmy sobie z tym w ogóle poradzić, nie potrafiliśmy sobie stworzyć pół sytuacji. Fatalne błędy w środku pola i w defensywie Krychowiaka, złe ustawienie Czonka przy bramce pierwszej, w ogóle brak jakiejkolwiek kreatywności z przodu, niewidoczny Zieliński, Lewandowski odcięty od podań.
A Milik grał? Nie zauważyłem.
Milika nie było na boisku. Nie, no to wyglądało w sposób katastrofalny.
Tomek. No tak, bo ty wymieniłeś kilka nazwisk naszych zawodników, ale właściwie można by tak wymieniać po kolei każdych, że każdy zawiódł.
Może z wyjątkiem Pazdana.
Tak? Może rzeczywiście z wyjątkiem Pazdana. I rzeczywiście to, co Paweł wspomniał, to był po prostu bardzo kiepski mecz dwóch drużyn. Ja przed tym meczem obstawiałem delikatnie 1-1, ale paradoksalnie po tym, co wczoraj zaprezentował Senegal, my ten mecz powinniśmy wygrać. Natomiast no jeżeli na mundialu samemu właściwie strzela sobie dwie bramki, no to nie ma mowy o zwycięstwie. No pewnie też jeszcze o wyborach kadrowych trenera Nawałki będziemy mówić.
Jak to
wszystko wyglądało, no bo tak pod względem czysto sportowym, jeżeli chodzi o grę Polaków, to właściwie no nie ma co analizować, tej gry nie było i tylko należy się zastanowić, czy jest szansa, że te 4 czy 5 dni do meczu z Kolumbią cokolwiek zmienią. No, trzeba być wielkim optymistą, żeby w to wierzyć.
Na pytanie, co nie poszło, odpowiedź jest prosta. Nic nie poszło, wszystko poszło nie tak. Pytanie jest, dlaczego? Ale pewnie gdybyśmy znali odpowiedź na to pytanie, to ktoś z nas byłby w tej chwili w samolocie do Moskwy z zaliczką na koncie, na poczet przyszłej pensji selekcjonera, bo po prostu nie wiemy. No, do tej listy, którą ty wymieniłeś, trzeba jeszcze zneutralizowanego Lewandowskiego dołączyć. No, ale to, że on będzie odcinany od podań, to, że on będzie kryty przez trzech obrońców, wiedzieliśmy. I na
i to
tym polega
obrońców, jak się schował za nimi, to przecież go nie było widać.
Na tym polega zadanie pozostałych zawodników, aby przeciwdziałać temu. No,
z tego
Krychowiak, który...
Dokładnie. Tego nie było tym razem.
Ale Krychowiak, który imponował mi tak strasznie tymi krosowymi piłkami w meczach sparingowych, rozrzucał je na prawo, na lewo, jak taki sprawny kierowca, który zmienia biegi, przyspiesza, przerzuca na lewą stronę ciężar gry, na prawą, przytrzymuje. Wczoraj tego nie było. Znaczy, było jedno długie podanie Krychowiaka, które jak się skończyło, to...
Nie w tę stronę,
to, nie w tą stronę, co wiemy. To zresztą też, jeśli można coś powiedzieć na usprawiedliwienie Polaków, no to nieprawdopodobny pech, który ich spotkał, bo przy bramce samobójczej Czonka to oczywiste. Ta interpretacja postawy sędziów przy drugiej bramce dla Senegalu też jest dla mnie sprawą otwartą. No po to robi się akcję pod tytułem zejście zawodnika za linię boczną boiska po kontuzji czy po pomocy lekarskiej, żeby on wchodząc nie wprowadzał zamieszania. Tutaj ta sytuacja wyczerpuje znamiona takiego. Tak?
Bo sędziowie pozwolili mu wejść na boisko.
Znaczy pozwolili wejść, ale też muszą pozwolić wtedy, kiedy on wchodząc na boisku w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu nie stwarza takiej sytuacji, jak jaka została stworzona. Krychowiak, jestem przekonany, zagrywał piłkę do tyłu, będąc przekonany, że zagrywa na czyste pole. Pytanie, dlaczego nie miał innego pomysłu na grę, jak zagrywanie piłki do tyłu, czasami do szczęsnego, no to już jest kwestia inna.
A z drugiej strony, paradoksalnie, zwróćmy uwagę, że Krychowiak to jest jeden z nielicznych, którzy ustali, jeśli chodzi o czystą fizykę, o motorykę, tym Senegalczykom, bo pozostali zostali wdeptani tak naprawdę w murawę.
No tak, no, mi się wydaje, że tutaj trener Nawałka trochę padł ofiarą zaufania do swoich sprawdzonych żołnierzy. Wystawił Thiago Cionka. Oczywiście pomijam pierwszą bramkę, bo to duży pech, natomiast...
Ale on też wcześniej nie miał dobrych zagrań.
Tak, on zaczął bardzo elektrycznie. Była sytuacja, że mógł spokojnie zgrać głową do Szczęsnego, wybił na róg, za chwilę gdzieś kopnął w trybuny, zamiast spokojnie przyjąć i rozpocząć akcję. Ja jednak myślałem, że trener Wałka troszkę zaryzykuje i postawi na Bednarka. Oczywiście potem Bednarek zrobi to, co zrobił przy drugiej bramce, ale tutaj, tak jak Krychowiak, zagrywając tą piłkę do tyłu, nie widział tego zawodnika. Tutaj Bednarek też chyba nie miał świadomości po prostu, że ten zawodnik wybiega, natomiast to nie ma usprawiedliwienia. Po prostu w takiej sytuacji trzeba wykopać w trybuny, a potem rozglądać się i zastanawiać się, co dalej. No i przede wszystkim wystawienie Milika. Ja powiem szczerze, jak zobaczyłem Milika w towarzyskim meczu z Litwą, to się załamałem. Tam wyglądał fatalnie. Zero czucia piłki, zero wyczucia sytuacji, złe decyzje, niecelne podania.
Nieobecny też, nieobecny, jakby mentalnie też w innym świecie.
Tak, rozkładający ręce, też zachowujący się tak troszkę dziwnie. Kompletnie bez formy zawodnik. Bardzo podoba mi się w tym meczu Kownacki i myślałem, że może, że właśnie może zaryzykuje trener Wałka z Kownackim. Jeśli nie od początku, to na pewno od początku drugiej połowy, bo Milik właściwie był na boisku nieobecny. Więc tutaj troszkę zabrakło trenera Nawałki takiego ryzyka i podjęcia decyzji mniej oczywistych.
To w takim razie... rozumiem jeszcze jednej rzeczy, bo my mamy zespół bardzo doświadczony tak naprawdę. Może nie ograny na mundialu, na przykład dla Lewandowskiego to debiut, tak? Ale mamy zespół bardzo doświadczony, a mam wrażenie, że my byliśmy na boisku wystraszeni.
No prawda, to mówił Bobo Kaczmarek, wspominałem to
w
niektórych wywiadach o tym, co trzeba zrobić z szamanem. Ja cały czas do mnie ta myśl powracała, to znaczy oni grali jak, no opętani to za dużo słowa, ale spętani na pewno taką stawką tego meczu. Myśmy mieli okazję rozmawiać przecież przy okazji pobytu reprezentacji w Juracie, pytaliśmy o prognozy mundialowe, to ten Senegal powracał w tych zapowiedziach. Czy w pytaniu o najpoważniejszego przeciwnika, najgroźniejszego przeciwnika pojawiał się Senegal. Jasne, że troszeczkę z tego tytułu, że to był mecz rozgrywany jako pierwszy, to był pierwszy przeciwnik, ale coś musiało być na rzeczy, że ten Senegal gdzieś tam tkwił w głowach tych piłkarzy i niestety boleśnie potwierdzili to wczoraj na boisku.
I to też powróciły demony sprzed lat, bo jak sobie przypomnimy w XXI wieku te pierwsze mecze wyglądały bardzo podobnie, z tym, że no na przykład wspominając mecz z Ekwadorem, na którym miałem szczęście albo nieszczęście no być na trybunach, obejrzeć, oglądać na żywo, no to tam jednak zespół polski to była zupełnie inna jakość. My mieliśmy zawodników nieumywających się wręcz do tych, których mamy obecnie w kadrze. Tam zawodnicy byli szczęśliwi, że zobaczyli duży stadion i mogli sobie zrobić piękne zdjęcia na tle polskich kibiców, których było bardzo dużo. Ale mecz wyglądał podobnie. Natomiast no, ta drużyna jakościowo no, prezentuje się zdecydowanie najlepiej od lat i to jest właśnie w tym wszystkim dziwne i nawet przerażające, że oni nie unieśli ciężaru tego
Nie wiadomo,
spotkania.
Co się stało, no bo na papierze masz 4-4-2, wychodzisz mega ofensywnym składem z Zielińskim, Góralski zostaje na ławce. Wydaje się, że nawet pojawiły się głosy, że być może zbyt ofensywnie. I potem te 4-4-2 na boisku zamienia się w takie odbijanie się od betonowej ściany na wysokości środkowej linii boiska, gdzie czai się Senegal, czający się na tylko jakikolwiek błąd, a tych błędów niestety wczoraj, nawet przy takim wydawałoby się swobodnym rozgrywaniu piłki na własnym polu było
miejsca na swobodę. Zwróćcie dokładnie uwagę, tak, że ci Senegalczycy wyszli tak wysoko i byli o tyle szybsi i silniejsi i bardziej zdecydowani, że tam nie było jak pograć. I ten Piotr Zieliński, który gra w takiej eleganckiej, salonowej troszeczkę lidze włoskiej, gdy staje naprzeciw niego mierzący 190 centymetrów czarnoskóry zawodnik pozbawiony jakichkolwiek kompleksów, na dodatek z taką techniką użytkową, bo to jest takie kick and run, kopnij, biegnij, ale dogoni te piłki. A jak dogoni,
to
przyjdą.
Japończycy też grali z silną Kolumbią.
To jest techniczna. Kolumbia to jest jednak techniczny futbol, bardziej techniczny niż Senegal.
Ale też silni ludzie, tak?
Tym bardziej, że... Ale myśmy wiedzieli to. Myśmy chcieli odpowiedzieć na ich fizyczny futbol graniem w piłkę. No, zwróćcie uwagę na to, co się stało z Pazdanem przy pierwszej bramce. Oczywiście, że Cionek Pech, samobójcza bramka, rykoszet, ale Pazdan przegrywa fizyczny pojedynek, otwiera się ta lewa flanka i oni nam wjeżdżają pod pole karne, potem swobodnie... miałem na myśli Piszczka, oczywiście, że Łukasz
Piszczek.
Pada i już nie ma go w tej akcji. Nie ma Łukasza w tej akcji, tak?
Zresztą w ogóle cała ta prawa strona, Piszczek, Błaszczykowski, no to nie istniała zupełnie, to w ogóle byli zawodnicy, których my nie poznawaliśmy. A wiadomo, że przede wszystkim Łukasz Piszczek no, bazuje na fizyczności, tak? Tutaj ewidentnie...
Odebrano mu ten atut.
Ewidentnie tutaj odebrano, no był... Wyglądał jak taka śnięta ryba, której po prostu odebrano powietrze. Nie wiem, co z tym Zielińskim. Teraz słyszę głosy, że... Gdyby nie było Milika na boisku, gdyby Zieliński grał wyżej pod Lewandowskim, miałby łatwiej, no ale na Boga, no nie znajdujmy już dla niego pozycji jakiejś półlewy, półlewa ósemka, czy półprawa dziesiątka, no ten zawodnik ma potencjał, on powinien w końcu go pokazać, a to jest kolejny ważny mecz reprezentacji Polski, gdzie Zieliński po prostu się chowa i go nie ma.
Pojawia się taka teza, że przegraliśmy ten mecz na własne życzenie, tak nieśmiało po meczu selekcjoner Adam Nawałka mówił o tym, że co z tego, że posiadanie piłki mieliśmy lepsze, że
Arabia Saudyjska z Rosją też miała lepsze.
Że te wszystkie statystyki na naszą korzyść, no i że to tak naprawdę sami sobie strzeliliśmy te dwa gole. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o Thiago Cionka, no on wykonał tam jakiś ruch. Dla mnie pytanie, co on robił za linią obrony? Czy on tam miał być? Bo to zdaje się gdzieś tam ta strefa
zasłaniając obrony.
Tak, zasłaniając zresztą Szczęsnego. Szczęsny to odrębny rozdział z kolei, co on wyprawiał. Wiadomo, że to szaleństwo, to jest dla niego metoda na życie, no ale to, co zrobił wychodząc do tej piłki w 60.
minucie. No bo tam za dużo swobody w ogóle było na 16 metrze. Myśmy mówili o Piszczku, że on puścił, że tak powiem, zawodnika, ale potem zobaczcie, jak oni z jakąś swobodą na 16 metrze rozgrywali tą piłkę. Tak naprawdę tam można było wymieniać zawodników, którzy mogą uderzyć. To, czy się piłka odbije potem od Cionka, czy nie odbije, była kwestią drugą, ale za dużo swobody mieli na 16 metrze. Znaczy, to był błąd w ustawieniu obrony już tutaj.
Tak, bo to mityczne odbudowanie jakby pozycji trenera Nawałki było, bo tam 6 zawodników się wróciło, tylko oni zamiast ruszyć do zawodników, cofali się w swoje pole karne za głęboko i z tego to wyniknęło. A wracając do Szczęsnego, no jak bramkarz wybiega tak daleko poza pole karne, no to musi być pewne, że do tej piłki dojdzie, a jemu brakowało. On naprawdę tam widać, że ze 2-3 metry to nie było. Mi się wydaje, że po prostu Szczęsny chyba zauważył, że Bednarek nie ma jakby orientacji.
Że Bednarek robi coś dziwnego w tej
sytuacji, tak? A on widział tego Senegalczyka wbiegającego. Szczęsny zorientował się, że Bednarek nie kontroluje go i próbował no, tutaj troszkę ratować sytuację, no ale
pytanie, czy nie było poczekać i spróbować z tym pojedynek sam na sam.
Myślę, że tak.
Teraz wiemy, że tak. Panowie, mentalnie na ile myśmy ten mecz przegrali, bo z jednej strony wiemy, że to jest, wszyscy zresztą podkreślają, że balon pękł, że to było świetna oprawa, świetna otoczka. Zobaczcie, że my żyliśmy tym, co wokół tej reprezentacji, a wiadomo, że sztab fachowców w środku pracuje dokładnie, wie co robi, rozpracował rywali, forma zbudowana. Tymczasem wczoraj brakowało szybkości, mówi się o tym, że te treningi w Arłamowie, teraz oczywiście po szkodzie każdy mądry, były zbyt intensywne, że brakowało tej świeżości. Natomiast na ile myśmy w głowach tak naprawdę mieli zupełnie inną historię już napisaną, a musieliśmy zmierzyć się tak naprawdę z prozą życia, z tą taką siermiężną dosyć rzeczywistością.
To była taka zależność, jak się rozmawiało przed tym meczem z ekspertami, to były sygnały ostrzegawcze, przecież Janusz Kupcewicz i Jarek Bieniuk ostrzegał, teraz to wygląda się zabawne, przed remisem, który nawet nam grozi.
Spokojne otwarcie.
Tak, a jak się rozmawiało z kibicami gdzieś tam gromadzącymi się w strefach kibica, 2-3-0, nie ma problemu. Nie chce mi się wierzyć, żeby piłkarzom udzieliła się ta druga wersja podejścia do tego tematu. Oni musieli mieć świadomość siły Senegalu, musieli mieć świadomość tego, w jakich ligach grają ci zawodnicy, musieli mieć świadomość tego, że tak naprawdę finansowo to jest zespół droższy. To też były takie analizy, że myśmy się zachłysnęli trochę siłą naszej reprezentacji, ale taka analiza pod względem finansowym, transferowym, wskazywała na Senegalczyków niestety. U nas jest Robert Lewandowski,
który jest 2 razy droższy niż cała reszta drużyny.
Ale po Lewandowskim nie ma długo nic. Tam jest Mané, ale każdy kolejny zawodnik to jest spadek raptem kilkanaście milionów euro, więc de facto suma kosztów tych zawodników jest większa, wartość tego rynkowa tych zawodników jest większa. mistrza, więc myślę, że polska reprezentacja miała tego świadomość i też nie mam takiego poczucia, żeby balon był jakoś specjalnie napompowany. Kiedy słuchaliśmy z kolei Zbigniewa Bońka, pamiętacie, on nigdy nie poszedł wyżej niż wyjście z grupy. On zawsze szacował wartość tej reprezentacji na takie realne powalczenie o to, żeby wyjść z grupy, więc nie szukałbym tutaj usprawiedliwienia w tym, że przeszacowaliśmy, jeśli chodzi o prognozy.
To ja z kolei też tu się powołam jeszcze raz na wczorajszą rozmowę z trenerem Bogusławem Kaczmarkiem, który mi powiedział coś takiego, że może my byliśmy po prostu przemotywowani w tym meczu. Że wyszliśmy na boisko zbyt przemotywowani i bardzo mocno nastawieni na to, że ten mecz po prostu trzeba wygrać, że ten mecz musimy wygrać i ten mecz powinniśmy wygrać wręcz, tak? I że może to też nam gdzieś jakoś się udzieliło. A jeżeli jeszcze wracając na chwilę do tej defensywy, brak Kamila Glika, mimo wszystko, ja nie mówię w tej sytuacji jaka jest, tylko zdrowego Kamila Glika. Nie od dzisiaj się mówi, że nasza reprezentacja ma problem, jeśli zawodzą trzy ogniwa. Glik z tyłu, Krychowiak w środku i Lewandowski z przodu.
No tak, bo jeśli my mówimy, że oni byli zbyt defensywnie ustawieni, chociażby przy tej pierwszej bramce, to tam ewidentnie zabrakło dowódcy, które by te formacje przesunął trochę do przodu, tak? Chociażby owocowałoby to wyciągnięciem Cionka z linii łączącej piłkę z wzrokiem Szczęsnego.
Przemotywowani z jednej strony i tutaj ja dostrzegam pewien paradoks. Z jednej strony być może zgubiła nas zbytnia pewność siebie, a z drugiej strony nasi piłkarze byli, strach to myślę zbyt niska kategoria, przerażeni już po tym, gdy zobaczyli, jacy wielcy są ci Senegalczycy i jak skutecznie zachowują się w tych bezpośrednich starciach. A zatem tak naprawdę, no tutaj...
No ale jeśli mówimy, przepraszam Tomek, jeśli my mówimy, że my mamy zespół doświadczony turniejowo, no jeśli faktycznie nawet dla Lewandowskiego jest to pierwszy turniej, no to jest zespół, który miał zdobywać takie turniejowe doświadczenie podczas poprzedniego Euro. I teraz tak, wychodzą na nas Senegalczycy, my jesteśmy przerażeni, że są tacy wielcy. Wychodzą na nas wcześniej, parę lat temu, Koreańczycy, to my jesteśmy przerażeni, że są tacy mali i szybcy. No to przepraszam bardzo, gdzie jest złoty środek?
To Lewandowski nie walczy na co dzień z zawodnikami silnymi fizycznie?
Nie, no panowie, przecież... No,
tak, nie gra na ścianie, tyłem do bramki, do gra.
No to Zieliński i Milik Koulibalego mają w drużynie, mają go na co dzień w szatni, widzą go pod prysznicem, widzą go jak jest zbudowany, no to nie jest żadne tłumaczenie. Wiedzieliśmy, że to jest zespół silny, fizyczny, wybiegany, dynamiczny. O tym przemotywowaniu, o tym baloniku, no też ten balonik nie był napompowany, bo jednak ta drużyna w ciągu tych ostatnich czterech właściwie lat, bo to się zaczęło, wielka historia tej drużyny się zaczęła od meczu z Niemcami, no dała nam powody do tego, żeby jednak liczyć, że są w stanie zagrać nam dobry mundial, że są w stanie...
Blisko wyrównania, nie, podwyższenia rekordu meczu bez porażki, klasyfikując te mecze na Euro zakończone rzutami karnymi, jeden wygrany, drugi przegrany, jako remisy, a tak to się robi. Byliśmy blisko podwyższenia rekordu chyba ekipy Kazimierza Górskiego i Antoniego Pieśniczka, jeśli się nie mylę, poprawienia tego rekordu meczu bez porażki.
Przez te dwa lata, no tak kompletnie ta drużyna zawiodła właściwie tylko raz, tak, w tym feralnym meczu w Kopenhadze.
Mówiliśmy, że to dobrze, że w tym momencie, tak, że na takim etapie, że to fajnie troszeczkę się
przyda się temu zespołowi, bo też tak, po Euro i po tych meczach eliminacyjnych też ten zespół troszkę zaczął bujać w obłokach, także tutaj wydaje mi się, że to nic z tych rzeczy, no powody są głębsze i trener Wałka musi się zastanowić, jakie.
I my się też zastanowimy. Teraz gruba kreska. Zamykamy rozdział pod tytułem przegrany mecz Polski z Senegalem. Za chwilę zastanowimy się, jakie mamy szanse na wyjście z grupy. Jakie szanse, żeby nie powtórzyła się sytuacja z 2002 roku, kiedy to dokładnie tak samo to przebiegało. Pierwszy przegrany mecz, drugi klęska, potem trzeci zwycięstwo. Już o czapkę gruszek sobie z Amerykanami graliśmy. Za chwilę wracamy do mundialowych podsumowań.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A my wracamy do mundialowych opowieści w studiu Radia Gdańsk, dziennikarze trójmiejskich mediów.
Paweł Stankiewicz, Dziennik Bałtycki.
Tomasz Osowski, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
I Tomasz Siliwańczyk, Telewizja Gdańska.
Jerzy Engel w wiadomościach Radia Gdańsk mówił, jak to się robi. Ja przypomnę, że to jest selekcjoner reprezentacji Polski, który
niczego dokładnie... nie przesądzało, to zwycięstwo ze Stanami Zjednoczonymi w ostatnim
meczu. Tak, to trzecie. A zaczęło się...
Ten mecz przesądza. Znaczy przesądza o tym, że nasza sytuacja staje się bardzo, bardzo trudna.
Tutaj też paradoksalne, bo można wyliczać sobie takie różne symulacje, że dwa zwycięstwa to może być za mało do tego, żeby wyjść z grupy, ale wygrajmy najpierw te dwa mecze. Wygrajmy najpierw ten mecz z Kolumbią, bo nagle okazuje się, że wcale ten ostatni z Japonią to nie będzie taki spacerek po tym, co Japonia zafundowała wczoraj w Kolumbii, to jak pięknie zwycięsko i w jakim stylu rozpoczęła ten mundial. Panowie, to w takim razie 20. Kazań, mecz Polska-Kolumbia. Bardzo mocną ławkę ma Kolumbia, James Rodriguez między innymi tam sobie pojawił się na boisku dopiero w trakcie spotkania. Też wspaniali piłkarze, Cuadrado, no można by wymieniać i wymieniać. Co powinniśmy zrobić? No, sugeruje się, że potrzebne są także zmiany personalne istotne. A zatem kogo? Kownackiego od początku, Paweł?
Co powinniśmy zrobić? Proste pytanie. Zagrać dużo lepiej przede wszystkim. A jeżeli chodzi o zmiany, no są konieczne. Wiemy, że są niewielkie szanse na to, żeby zagrał Kamil Glik, tak? A to byłoby duże wzmocnienie naszej defensywy. Ja myślę, że Adam Nawałka w meczu z Kolumbią zagra na trzech obrońców, bo
lepiej to wyglądało.
Lepiej to wyglądało w drugiej połowie, kiedy przyszedł właśnie na ten system gry. Myślę, że Arek Milik na ławkę zawiódł na całej linii. Dawid Kownacki, tak, to jest piłkarz, który może dać jakość, taką młodzieńczą fantazję, ale też on ma przyzwoity sezon za sobą, był zawodnikiem wchodzącym, ale zawsze coś wnosił do gry. I myślę, że to jest taki zawodnik, który może dać coś naszej reprezentacji. Może Łukasz Teodorczyk, nie mówię, że wszyscy naraz oczywiście, bo to byłoby za zbyt wielu napastników, ale nawet reagując w trakcie meczu, to też jest piłkarz, który w meczach kontrolnych pokazał się z dobrej strony i też grał ostatnio naprawdę dobrze. Może Bartek Bereszyński, tu za Łukasza Piszczka alternatywa. Ja nie wiem, czy dzisiaj na przykład Bereszyński nie jest piłkarzem lepszym od Piszczka, nie wiem, jak uważacie.
No, wracając do Kownackiego, Kownacki na pewno tak, tym bardziej, że on nie jest jeszcze tak rozczytany, przeczytany przez rywali. To nie była nigdy do tej pory pierwszoplanowa postać reprezentacji, więc on może wnieść ten pierwiastek nieprzewidywalności. Ja bym się zastanowił mocno nad Jackiem Góralskim, bo myślę, że trzeba jednak podostrzyć tam w środku pola.
Ale w miejsce Zielińskiego w takim razie?
W miejsce Milika i Zieliński rzeczywiście przesunięty bliżej Lewandowskiego. Myślę, że przy takim ustawieniu no byłoby też Krychowiak miałby więcej swobody przy rozegraniu. Góralski by zabezpieczył ten środek pola od strony tej destrukcji. Piszczek i nad Błaszczykowskim Kubą też można się zastanawiać.
To nie jest przypadek, że on dogrywał końcówki doliczony czas w Wolfsburgu, tak, drużynie, która spadała z Bundesligi.
Raz, że tak, że zszedł chyba z urazem, dwa, że wyglądał bardzo słabo, więc ta prawa strona tam jest zupełnie do wymiany. Lewa była w miarę jakoś szczególnie Rybus, bo przypomnijcie sobie, że chyba jedyne dwie dobre sytuacje z gry mieliśmy po dośrodkowaniach Rybusa. Raz jak Piszczek nie trafił dobrze w piłkę i dwa główka Kownackiego, więc Rybus i Grosicki to myślę, że po tej lewej stronie wyglądało to w miarę znośnie.
Grosicki też próbował taki wiatr robić. Gorzej było, jak on zaczął się ustawiać tyłem do bramki.
No właśnie. No i ten już w doliczonym czasie strzał rozpaczy, tam chyba z 40 metrów gdzieś w 40 rząd trybun.
Dziwisz się?
Tak, to był taki obraz już tak, takie podsumowanie tego całego spotkania, więc no nie ma wątpliwości. Trzy, cztery zmiany.
No i teraz tak, no, zgadzam się w całej rozciągłości z Teodorczyk. Kownacki na pewno, bo on zasygnalizował taką możliwość, że to, co zagraliśmy we wspomnianym meczu z Amerykanami o nic, ta młodzież, która wchodzi, może nas ponieść do zwycięstwa. Tylko pytanie, czy w meczu, w którego stawka mentalna, psychiczna będzie jeszcze wyższa, bo teraz pamiętajmy o tym, że...
Porażka nas eliminuje.
No i po stronie Kolumbii jest dokładnie to samo, tak? Że te dwa zespoły zagrają z takim nożem na gardle i teraz my do takiego mentalnego starcia wysyłamy znowu młodzież, bo doświadczeni, bo ograni nas zawiedli. Tu jest to ryzyko. Piłkarsko się zgadzam, bo faktycznie Kownacki, jeden z jaśniejszych punktów po tym, jak pojawił się wczoraj na boisku w meczu z Senegalem. Tylko pytanie o to, że ta stawka psychiczna i ta konieczność udźwignięcia tego odpowiedzialności mentalnej będzie w meczu z Kolumbią jeszcze wyższa. Co zrobić, żeby bardziej zabolało to i bardziej uwodło to Kolumbijczyków niż nas, mimo że gramy o tą samą stawkę z takim samym zagrożeniem.
Mówisz o tej młodzieży, ale ta młodzież też kiedyś musi przejść egzamin dojrzałości i pokazać, że...
No fajnie, tylko myśmy nie dźwignęli... Myśmy nie dźwignęli odpowiedzialności mentalnej meczu inauguracyjnego, meczu z Senegalem, meczu, który w gazetach wygraliśmy przed jego rozpoczęciem, tak? Ale, czy w szatni, okej.
Ale też do nazwisk można się tylko przywiązywać, tak? Zawodnik, który jest w lepszej formie, wychodzi i gra. Tak?
No i to jest problem, który za rozwiązanie którego Adam Nawałka bierze swoje wynagrodzenie. Nie zazdroszczę, szczerze mówiąc. Znaczy nie tyle wynagrodzenia, co odpowiedzialności i tej decyzji.
Ja nie mam wątpliwości, w tym meczu no musimy iść po prostu na noże. To musi być jazda na tyłkach od początku, bo technicznie, jakościowo z Kolumbijczykami nie mamy szans. No, oni mają po prostu lepszych piłkarzy, więc tylko właśnie wypuszczenie takiej sfory troszkę wygłodniałych wilków.
Czyli teza jednak o tych młodych tutaj były.
No nie, albo doświadczenie, którzy realizacji. Jakby dostali ten zimny prysznic na łeb, przepraszam, wczoraj, będą
i pokażą,
chcieli
że są
szukać szansy, że przepraszam, no to nie byliśmy my, to jesteśmy prawdziwymi.
Ale
teraz pytanie... Czy będą mieli taką szansę na boisku? Czy Arek Milik dostanie taką szansę na boisku? No bo Lewandowskiego, kiedy raz się wyzwolił spod opieki trzech obrońców, wygenerował rzut wolny, jedno z groźniejszych i nielicznych strzałów na bramkę, zresztą za słaby, ale o niego jestem akurat spokojny.
Ale mówimy, mamy Pazdana w składzie, mamy Krychowiaka, mamy Grosickiego, Lewandowskiego, więc mówimy niejako o połączeniu tego doświadczenia z młodzieżą. Nie, nie mówimy, że puszczamy
11 młodych ludzi. Nie, no oczywiście, że puszczamy młodzieżową reprezentację Polski.
Zostawiamy w bramce Wojtka Szczęsnego?
Ja uważam, że tak.
No myślę, że gdyby trener Nawałka po pierwszym meczu zrobił jeszcze zmianę w bramce, no to też niezbyt dobrze by chyba wpłynęło na zespół.
Tak, to jest kwestia
jednak
sygnału.
On postawił na numer jeden Szczęsny po raz pierwszy w historii swoich występów na mistrzostwach. Po pierwszym meczu jest do gry również w drugim, bo wiadomo na Euro w Polsce była czerwona kartka, na Euro dwa lata temu była kontuzja. Tu myślę, rzeczywiście Szczęsny i ta trójka w obronie, która zaczęła drugą połowę, to myślę, że oczywiście, jeżeli nie będzie dostępny Glik, ale tak w wypowiedziach Kamila po meczu było widać, no, że tak no, nie jest zbyt chyba optymistycznie nastawiony co do meczu z Kolumbią. On na pewno zrobi wszystko i będzie bardzo chciał zagrać w tym meczu, ale może nie być dostępny. No i potem rzeczywiście im bliżej bramki kolumbijskiej, tym trzeba poszukać nowych rozwiązań.
Ja myślałem troszeczkę o tym, że trener Nawałka jest zbyt zachowawczy, natomiast gdy potem na chłodno już zastanowiłem się, jakie on zmiany przeprowadził, tam był uraz oczywiście Kuby Błaszczykowskiego, ale można by postawić zarzut, że przecież przegrywamy, że trzeba odrabiać, trzeba coś zmienić, no przecież tak już na chłodno zmienił, bo zmienił całe ustawienie zespołu z dobrze funkcjonującą grą z trzema, czy lepiej funkcjonującą grą z trzema obrońcami niż z czterema. Puścił Bereszyńskiego, gdy widać było, że tam z boku też trzeba dodać prądu. Puścił Kownackiego, żeby dać siłę z przodu, więc ta reakcja była włącznie z przebudową całego systemu, więc ja pozwolę sobie wierzyć, że teraz panowie siądą i pytanie tylko, na ile tutaj fantazji nie zabraknie. Z drugiej strony pytanie, na ile też można fantazjować sobie w perspektywie meczu o życie i to z taką Kolumbią, który to zespół uchodził za faworyta naszej grupy. Niemniej jednak rzeczywiście jakichś reakcji możemy się radykalnych spodziewać.
Tak, bo zbyt gwałtowne działanie wyczerpywałoby znamiona takiego miotania się, a to jest najgorsza rzecz, która może nam się zdarzyć, to po pierwsze, a po drugie ja bym jednak oczekiwał, miałbym nadzieję związaną z tym, że ci zawodnicy będą pałali jakąś rządzą poprawienia się, rewanżu, pokazania, że jednak są dużo bardziej wartościowymi piłkarzami niż to, co zaprezentowali w meczu z Senegalem.
Pewnie tak, tylko to już no nie ma miejsca na pomyłkę. Jak oni nie dadzą rady się zrehabilitować, to my jesteśmy poza mistrzostwami. Może podsumuję to tak, że na pewno na ławce wyląduje Arkadiusz Milik i to chyba nie mamy wątpliwości. Co dalej? Zostawmy to sztabowi.
To w takim razie jeszcze tylko króciutkie pytanie. Już do kibiców się odwołuję, do emocji. Porzucamy panowie zdrowy rozsądek, albo trzymamy się. Wyjdziemy z grupy, Tomek? Śmiało, śmiało.
Założyłem sobie 5 sekund ciszy, żeby też przemówiła.
Ciszej nad tą trumną, to w myśl tej zasady nie.
Myślę, jeszcze że... Nie. Tak, jeszcze ostrożnie stawiam na to, że powalczymy. Zobaczymy, na ile poważna jest choroba, z którą się boryka Kolumbia. Na ile to był pech, który dotykał ich w meczu z Japonią, tak jak nasz mecz z Senegalem, a na ile są po prostu słabsi. Ale zostawiam sobie furtkę.
Ja powiem tak, jeśli wygramy z Kolumbią, to wyjdziemy z grupy.
A ja powiem tak, jeśli wygramy z Kolumbią i wygramy z Japonią, to wyjdziemy.
To na pewno wyjdziemy z grupy.
Optymizm jest, wiara jest w narodzie, więc trzeba wierzyć, że mamy szansę, że możemy ciągle awansować. Tu też kwestia jest nie tylko podejścia mentalnego, ale też fizycznego i tu jak my fizycznie damy sobie radę w meczu z
Kolumbią.
Właśnie,
chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Już najróżniejszych teorii się doszukujemy, dlaczego wczoraj było tak, jak było. Ja się wczoraj zacząłem zastanawiać, wybór Soczi jako naszej bazy. Tam jest mega gorąco, wielka wilgotność.
Już się mówi o tym, że to był błąd. To
tak,
był błąd.
Że można kroić powietrze. Oczywiście to są zupełnie takie dywagacje gdzieś z boku. Natomiast wyglądali fizycznie na bardzo wycieńczonych. To powiedzieć, tam jeszcze był Arłamów. No nie wiem, może coś tu było przestrzelone rzeczywiście z tą intensywnością przygotowań. Więc...
wyobraźcie sobie, jaka musiała być dyskusja we Francji, kiedy ich Senegal pokonał?
Tak, tak, bo tam jeszcze jest ten kontekst cały narodowościowy.
No i z wyższego pułapu spadali.
Okazało się, że jesteśmy jednak wciąż umiarkowanymi optymistami. Zamykamy mundialowy rozdział. Nie zdołaliśmy dokonać analizy w innych grupach i takiego ogólniejszego oglądu mundialu. To w takim razie wrócimy do tej rozmowy po godzinie 12 w naszym studiu mundialowym, a teraz zejdziemy na krajowe podwórko, no bo skoro Arka Gdynia kontraktuje piłkarza Tottenhamu, no to przecież jest o czym mówić, prawda?
Reklama. Gdynia zaprasza na Święto Morza. Już w najbliższy weekend będzie się działo. Wielka parada morsko-lotnicza, festyn marynarski, cudawianki, jarmark morski, bezpłatne rejsy żaglowcem, odsłonięcie pomnika Polski Morskiej. W programie także festyn kaszubski, koncerty, regaty, pokaz działań antyterrorystycznych i ratowniczych oraz wiele atrakcji dla całych rodzin. Święto Morza zawsze w Gdyni. Więcej na gdynia.pl/świętomorza. Zadbaj o swoje zdrowie tego lata. Weź udział w akcji Pomorskie dla Zdrowia. W programie darmowe badania i konsultacje specjalistów, onkologa, reumatologa, ortopedy i lekarza rehabilitacji. Skorzystaj z zabiegów krioterapii miejscowej, naświetlania lampą Bioptron i wielu innych.
Zapraszam, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
Plac przy Ergo Arenie, niedziela 24 czerwca, od 11 do 17. Akcja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przy udziale spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie.
Opera Bałtycka w Gdańsku zaprasza na Francuską Noc. Muzyczne zakończenie sezonu 2017-2018. 23 czerwca, godzina 18. W programie najpiękniejsze fragmenty z Carmen Bizeta i Orfeusza w piekle Offenbacha oraz Bolero Ravela. Bilety w kasie teatru i na operabałtycka.pl. Poleca Radio Gdańsk.
Jeździsz Mazdą? Autoryzowany serwis Mazda Zdanowicz zaprasza na przeglądy, naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne i powypadkowe. ASO Mazda Zdanowicz. Gdańsk, Grunwaldzka 256A.
Oglądaj z nami mecze biało-czerwonych. Targ węglowy od 19 czerwca do 15 lipca. Cały Gdańsk kibicuje naszym. Więcej informacji o gdańskiej strefie kibica na www.wizytgdańsk.com.
Reklama.
Panowie, wracamy do dyskusji żarliwej, gorącej. Nasi słuchacze także komentują na bieżąco. Z taką tezą nadrzędną w tych niektórych wypowiedziach, że skoro tak dobrze wiemy, co nie zagrało, to dlaczego nie jesteśmy trenerami? Dlatego, że jesteśmy dziennikarzami. Po to jest, no właśnie, w literaturze jest takie odniesienie. Bardzo dobry krytyk powieści wcale nie musi tych powieści umieć pisać. No czasami złośliwie mówi się, że krytykiem literackim zostaje ten, kto sam nie umie popełnić tej rzeczy, no ale taki
no
jest
to, porządek po pierwsze, po drugie od razu zrobiłem założenie, że jakby nasze diagnozy były trafne, celne i jedyne, powinniśmy się w samolotach tutaj, albo w jednym samolocie do Moskwy i zajmować miejsce Adama Nawałki, a tak nie jest.
Albo popełnić szeroką zmianę sztab szkolenia.
Ale to, że Milik zagra wczoraj tak, jak zagrał, można było przewidzieć.
Aha. To kilka cytatów od naszych słuchaczy wypowiedzi tutaj teraz znajdujące się w naszej skrzynce 603-06-06-06, powszechnie znana i najczęściej lubię. Szanowni panowie, połowa jak nie więcej zawodników nie gra w swoich klubach lub jest po kontuzji, a pozostali bez formy, spuentował pan Jarek. Panowie, weźcie pierwszą drużynę naszej ligi wystawcie przeciwko najgorszej z ligi japońskiej i będziecie mieli odpowiedź, czemu Japończycy pokonali Kolumbię. Przy okazji Senegalczycy dwa razy szybsi od naszych, a zatem też ta refleksja. Nie ma co gdybać. Pisze kolejny słuchacz, wygrali Kolumbijczycy, to już chodzi o ten mecz z Japonią, bo byli dobrze przygotowani, taki jest sport, raz się wygrywa, raz przegrywa, czasem są porażki. Moim zdaniem nieoczekiwanie kluczowym dla układu w grupie będzie mecz Japonia-Senegal. Dla nas lepiej, żeby wygrała Japonia, bo będzie z nami grała na luzie, z kolei jeśli wygra Senegal, to ułatwi to sytuację Kolumbii. Ja tak daleko w te spekulacje bym nie szedł, wygrajmy swoje po prostu.
Nie wyobrażam sobie Japończyków grających na luzie na Mistrzostwach Świata.
Dokładnie. Drugi mecz pesymista, czy taki scenariusz pisze pan Grzegorz, drugi mecz remis, trzeci przegrany i wakacje. Zostawiamy, bo zgodnie z wywołanym tematem teraz Lechia i Arka. Panowie, może na początek ta Arka, bo to jest najświeższy transfer. Stoper mierzący 195 centymetrów, grający w reprezentacji Konga swego czasu, ale z brytyjskim paszportem. 16 bodaj meczów w drugim zespole Tottenhamu, a zatem zawodnik z gry.
Jedna bramka.
Jedna bramka na koncie. Nie znamy go, więc w tej chwili spekulujemy. Natomiast jeśli chodzi o tę ofensywę transferową, bo Arka rzeczywiście tutaj grubo idzie, bo po zmianie trenera także kluczowi gracze opuszczają zespół, począwszy od jednego ze współliderów, Mateusz Szwoch, ale to on na własne życzenie poszedł do Płocka, a skończywszy na Michale Nalepie, który prawdopodobnie może wybrać się na Cypr, a to jest z kolei taka ikona mentalna, to jest ten z tych wychowanków, zawsze podkreślano w Arce, my mamy swoich piłkarzy, Marcus Silva też jeszcze nie ma kontraktu przedłużonego na nowy sezon i nie wiadomo, czy coś takiego się stanie.
No ewidentnie trener, nowy trener Arki Zbigniew Smułka zaczyna budować zespół na swoją modłę. Ja nawet słyszałem, że ten zawodnik z rezerw Tottenhamu został przekonany do tego, żeby przenieść się do Arki tym, że drużyna Arki ma grać piłką, ma się utrzymywać przy piłce i ma prezentować zupełnie inny styl niż do tej pory i właściwie odstrzelenie Michała Nalepy wpisywałoby się w to. To Michał Nalepa to był synonim walki, uporu, determinacji, a tymczasem Arka, przynajmniej z tego co słyszę, takie są założenia, ma w nowym sezonie grać troszkę inaczej, ma grać więcej piłką, ma więcej prowadzić grę. No ma być ta gra teoretycznie ładniejsza dla oka.
Bo często Arki nie dało się oglądać w
tym sezonie. Tak, tak. I to były też zarzuty właścicieli klubu do Leszka Ojżyńskiego. No według mnie troszkę absurdalne, no bo i tak
jak zrobił... Ktoś się spodziewał, że Leszek Ojżyński tak zrobi tiki-takę.
I tak zrobił wynik ponad stan z tym materiałem, jaki ma, także...
Znaczy Leszka Ojżyńskiego, ja się zgadzam z tymi opiniami, że troszeczkę zabił. Znaczy nie znamy szczegółów, jak było naprawdę, jeśli chodzi o rozstanie się z Arką. Czy to klub nie udźwignął oczekiwań finansowych, czy podziękowano Ojżyńskiemu. Ale jeśli tak było, no to faktycznie troszeczkę go zabiły własne sukcesy w tym sensie, że ta poprzeczka wyszybowała bardzo wysoko, bo jeśli się zdobywa Puchar Polski, Super Puchar Polski, wchodzi się do finału, to naturalnym oczekiwaniem jest przynajmniej powtórzenie tego sukcesu, a pamiętajmy, że jednak Arka te sukcesy robiła w atmosferze sensacji, więc sensacja jest, ma to do siebie,
że... wyglądała lepiej w tym sezonie niż w poprzednim.
Dokładnie to tak.
Według mnie Arka miała bardzo dobry sezon poprzedni, naprawdę.
No tak, tylko że gdzieś nam to zniknęło w cieniu tych wszystkich oczekiwań, które się rodziły po tym, jak wygrywała na Narodowym z Lechem Poznań. Zresztą te oczekiwania z kolei Lechia też budowała, z kolei nazwiskami, znaczy wymieniając zawodników, którzy, jak mantrę powtarzano, że z takim składem Lechia powinna bić się o trójkę i to bez trenera, i w ogóle nie było
dyskusji. No i biła
się
w poprzednim sezonie.
No tak, ale my jakby rozumiem, że analizujemy ostatni. I to, co dzieje się teraz w klubach, te odejścia, według mnie jest takim trochę dostosowywaniem składu rzeczywistości do możliwości i po prostu spuszczaniem z tych baloników, które i w przypadku Lechii, i w przypadku Arki okazały się nie najlepsze. Przy czym w Arce budowany był sukcesami poprzedniego sezonu, w Lechii budowany był nazwiskami, jedno i drugie. Jak się skończyło, tak się skończyło.
W Arce były zarzuty do Dominika Midaka, że nie ma inwestycji, nie ma transferów. No to teraz poszedł w tą stronę.
I zwróćcie uwagę, że tak naprawdę ten sukces, to wyeksponuje to, co Tomku powiedziałeś, a mianowicie tak naprawdę te sukcesy, no, ponad miarę niewątpliwie, jeśli chodzi o potencjał piłkarski, czyli zdobycie pucharu i super pucharu, to było w takich nadzwyczajnych, szczęśliwych okolicznościach. Po drodze przecież był mecz z Wigrami Suwałki u siebie na przykład, gdzie już w tym Pucharze Polski była taka czasami odskocznia, wzlot w finale, ale po drodze mnóstwo kłopotów i do ostatniej chwili, no, do tej pory komentowanych okolicznościach utrzymany byt ekstraklasowy. A teraz rzeczywiście ta Arka jakby robiła swoje. Na dodatek jeszcze z tym pucharem udało się dobrnąć do tego samego miejsca, w którym było się w poprzednim sezonie. No i tylko tyle, że forma była na 1,50 m wzwyż, a poprzeczka wisiała dalej na 2,30 m i tutaj nie było jakby perspektywy. Ta arka odmieniona, dajecie, czy pokładacie nadzieję w osobie tego nowego trenera, dosyć kontrowersyjna, ale odważna jednocześnie osoba, szkoleniowca, który podobno nie pobiera uposażenia, bo jest człowiekiem zamożnym, gdzieś tam na rynku deweloperskim znakomicie sobie radzi. No pytanie, czy to nie są jakieś tam też powiązania biznesowe z rodem Midaków, ale już w to nie wnikamy. Natomiast na tej konferencji dosyć stanowczy był. On wyraźnie podkreślił, że ja, teraz mówimy o trenerze Smulce, ja biorę odpowiedzialność za to, co zbuduję i za wyniki tej drużyny.
No i, ale pamiętajmy też, że mówiliśmy o poprzeczkach i znowu ta ligowa poprzeczka Arki jest wysoko, bo nam to troszeczkę uciekło w emocjach starań o powtórne obronienie Pucharu. Nie było w Arce w tym roku mowy o utrzymaniu. Znaczy nie było mowy o problemie związanym z utrzymaniem. Ono przyszło jakby z klucza i to też jest, będzie sytuacja, która będzie porównywalna. Znaczy trudno sobie teraz wyobrazić znowu walkę i męczarnię związane z tym, że Arka się utrzymuje, bo to jest coś, od czego się jakby odzwyczailiśmy. Tutaj było pewne spokojne utrzymanie, pytaniem była tylko kwestia Pucharu.
Słowo o Lechii, panowie, bo mamy dokładnie dwie
minuty. No też ma gwiazdę transferową, przecież też tam uciekł, ale powraca, wrócił do treningów, nasza wielka niewiadoma z Dalekiego Wschodu, jak to będzie wyglądało. Ja powiem szczerze, że mam pewne oczekiwania, bo ja pamiętam okres pobytu w Gdańsku Abdurazaka Traore. Trochę egzotyki w tej naszej lidze to jest zawsze coś, co mi się podoba, co przyciąga trochę na stadiony i podobne oczekiwania mam teraz.
Z tym, że to nie jest, myślę, zawodnik na dziś, na jutro, raczej na pojutrze albo nawet jeszcze dłużej. Mi się wydaje, że Lechia robi w tej chwili mały krok w tył, ale żeby za jakiś czas zrobić 2 czy 3 kroki do przodu. No po prostu trzeba przede wszystkim ustabilizować tą kadrę, również pod względem finansowym. Trener Stokowiec, z tego co widać, no chyba dostał jednak w końcu wolną rękę w ten sposób, który ma budować ten zespół, ma to zrobić po swojemu.
No swojego piłkarza ściągnął w pierwszej kolejności.
Ściągnął swojego piłkarza, zresztą trener Smułka na dobry początek też dwóch zawodników, których bardzo dobrze zna, Janotę i Kolewa. Więc no tutaj widzę, że w Lechii jest spokój i myślę, że to jest chyba bardzo potrzebne w tej chwili
nie
temu klubowi.
Nie jest też tajemnicą, że to, o czym mówisz, Stokowiec stawiał jako 2 argumenty podczas negocjacji z klubem, znaczy swoboda doboru zawodników i możliwość angażowania się w temat korzystania z Akademii Piłkarskiej, czy doprowadzania tej młodzieży.
Do niego należą wszelkie decyzje.
Dokładnie, tak, personalne, także na tym poziomie młodzieżowym.
No i dosyć radykalne tutaj pożegnania i spektakularne, bo ci ludzie z nazwiskami, no chociażby Jakub Wawrzyniak, który rozmawiając z nami deklarował, ja bardzo chciałbym zostać w Lechii.
Ale trener Stokowiec wyraźnie poszedł w kierunku odmłodzenia tego zespołu, tak? Poszedł w kierunku sięgnięcia po zawodników młodych i albo z rynku ogólnopolskiego, albo po zawodników z własnej akademii. Tak? I to jest dobry ruch, tak? Chociaż teraz też się mówi, że ma przyjść Kuba Kosecki, tak? Cały czas gdzieś tam jest.
Szukamy tych, którzy tutaj czuli się znakomicie. Daisuke Matsui w Opolu próbował, ale nie udało się błysnąć. Abdurazak Traore zginął gdzieś tam w Turcji. Jego losy pozostają nieznane. A zatem rzeczywiście szukajmy nowej jakości. Natomiast jeśli chodzi o tę starą jakość, ale bardzo solidną, Duszan Kuciak za angażowanie Alomerowicza wskazuje na to, że tutaj możliwe jest, chyba wówczas to byłoby najbardziej spektakularne pożegnanie, bo skądinąd Duszan Kuciak, no, nie wiadomo, czy w tej Lechii zostanie.
Wiadomo? Nie. Sławczyk i Oliveira, z tego co ja wiem, to szanse na ich pozostanie, na ich dalsze są minimalne.
Minimalne i to jest, uważam, jeśli
ale
chodzi
też Kubicki
o Simeona,
przychodzi,
duża strata.
Kubicki przychodzi na tę pozycję. Po co kolejny defensywny pomocnik zresztą?
Panowie, Lechia Arka w tej chwili w budowie, to jest ten cykl przygotowań. Jeszcze troszeczkę czasu mamy do 12, kiedy to wróci. 12 to zaczęły się rozgrywki, teraz czekamy na 20, bo to jest inauguracja rozgrywek Ekstraklasy. Koniec piłki w Bytowie, piłkarze odchodzą. Surdykowski to nawet tak przez miedzę do Chojniczanki. No jest więcej odejść i była to najpierw walka o to, żeby ten punkt na mapie w postaci pierwszoligowej Drutek z Bytowi, już nie Drutek, został na mapie. Na mapie zostaje, ale absolutna rozbiórka.
Może udało się utrzymać, ale trudno mieć nadzieję na to, że będzie coś więcej, kiedy odchodzi strategiczny sponsor.
No ale ile można mieć cierpliwości? To znaczy nikt tam nie oczekiwał ekstraklasy w Bytowie na miarę wydarzeń w Nicieczy, ale taki pewny byt pierwszoligowy był spodziewany, a tego się utrzymać nie udało.
Kończymy hasłem, kibicujemy naszym, to nasze takie radiowe zawołanie także tym piłkarzom z Bytowa. Dziękuję panowie za wizytę w Radiu Gdańsk. Po godzinie 12:00 przejrzymy jeszcze w naszym studiu mundialowym sytuację w innych mundialowych grupach.